droga, ja cię kocham. My darling, I love you. Moja droga, ja cię kocham. O czym ty wiadomo? Kocham ciebie sercem całym. Czy deszcz, czy śnieg, czy kas, Madame, że ten wioserek ten i ślibę dziś mein Schatz.
Przed wielu, wielu laty, bo w drugiej połowie lat 70. wielki przebój Bobby'ego Wintona żartobliwie wykonywał zespół Chałturnik. Pozostajemy przy uczuciach. Na początek list miłosny Antka Frybry znaleziony w jednym z archiwalnych numerów Żołnierza Polskiego z 1922 roku.
Kochająca osobo, przepraszam osobę, że nie tytułuję po imieniu, ale kiedy to piszę na oknie, jeden but trąca mnie w łokieć, właśnie w to samo miejsce, gdzie mi matka na ręka w koszuli przyłożyła łatę. A drugi dziad sakramencki krzyczy, żebym prędzej ten list kończył, bo mu się chce narysować cywila w cylindrze. Zatem wszystko idzie w pośpiechu. Po drugie, jak ja się z panną miałem ten honor zaznajomić w alei 3 maja, to trzeba nieszczęścia, że jedną pannę Wicek z naszego pułku wziął w pół, a ja znów moją pannę trzymałem za rękę i tak sobie chodziliśmy tam, nazad i z powrotem z całym szacunkiem. Myśmy z Wickiem trajlowali, a panna z tą drugą panną chichotały i księży, broń Boże, nie świecił i było ciemno. Zatem żadnym fasonem nie można było wymiarkować, której pannie jest Anastazja, a której Helena. Wiem tylko, że panna, z którą chodziłem, ma nogę w kolanie krzynę grubszą niż panna Wickowa. I w tym jest cały deficyt. Ale to nic a nic nie przeszkadza, że pannę kocham jak nieboskie stworzenie i bez takiej osoby żyć nie mogę. Szkoda, że w Wojsku Polskim jest duży feler, bo na wszystkie choroby są lazarety. A dla chorych na miłość jeszcze nie ma. Żeby był, to zaraz bym się tam położył, jako że jestem w pannie obłożnie rozmiłowany. Sam tego listu nie mogę pannie odnieść, a to z tego powodu mój sierżant prosił mnie, żebym na dzisiejszy wieczór poszedł do paki za to, że na instrukcji nie wiedziałem, że jak nie smarować karabina tłustością, to rdzewieje. więc posyłam ten mój najukochańszy list przez jednego kolegę przyjaciela Felka. Wickowi nie dowierzam od czasu, jak się przekonałem, że ten likwiarz potrafi jedną osobę ściskać, a drugiej osobie w tym samym czasie opowiadać, że się z nią ożeni. Tak porządny człowiek nie powinien robić. Tego nie ma w żadnym rozkazie. Z takimi dobrodziejami do luftu. Jak tylko odrobię pakę i dostanę pierwszą przepustkę na miasto, już z wyciągniętym z gęby jęzorem podymam do mojej najukochańszej osoby należno. Jeno uprzedzam. Jakby Felek miał mi nogę podstawić i przy oddawaniu mego listu jaki romans z panną zrobić, wątrobę mu od żebel na nic odpruję. A pannie to samo, co złego sprokuruję. Bo przecież nie miałem przyjemności widzieć za dnia, ale jestem zazdrosny jak ostatni zając. To, co panna mówiła według pójścia do kina, melduję pokornie, że z mojej strony i owszem, z całą rozkoszą, tylko nie na mój koszt, jako że z forsą jestem w dużej nieobecności. Czasy są okropne i drożyzna za łeb targa. Marnej kamienicy w Warszawie nie dokupić się bez 20 milionów, a do kina bez biletu nie wpuszczą. Jeżeli przyjemna osoba ma co swobodnego z bibułki do papierosów lub odkrytek, niech to będzie mi przysłane, a jak nie, to wrzucone przez trzecie okno do bramy na dole, a już ja innym sposobem osłużę, bom od tego specjalista. Kochający doskonania Antek Frybra.
Antek Frybra podyktował swój list koledze z wojska, a państwu przeczytał go Krzysztof Popiołek, którego wielu słuchaczy pamięta zapewne z występów w londyńskim teatrze Scena 419.
Chorążych się ogarniam, kocham tylko mego Frania. Bo mój Franio jest w wojsku grębaczem, który zatrąbi, to serce we mnie skacze. Czy to butka, czy hejno, czy kompota, rwie się z piersi i trąbi razem trop.
Thank you.
Jeszcze jeden list miłosny, tym razem imć pana Kalasantego Zająca.
Imć pana Kalasantego Zająca, list miłosny. Mnie miłościwa wielce dobrodziko, oto pisanie zasyłam jej mości, nie jak ów, który pod nosem ma mleko, jeno jako mąż pełen stateczności. W jasyr mnie wzięłaś nadobna podwiko i zgoła więdne ze srogiej miłości, ślozy mi ciekną z haniebnej tęsknoty, a serce płacze tak, jak w marcu koty. Z jej mości wdowa i ja jestem wdowiec, za co dziękować Bogu nie przestanę. Oboje błądzim jako ów wędrowiec, co zawędrował w kraje gdzieś nieznane. Tedy porzućmy ciernisty manowiec, moje ty wdzięczne klejnoty kochane, i na różaną ścieżkę zejdźmy śmiało, kędy nam szczęście będzie plonowało. Wiem, że z jej mości osoba obrotna i że k nam zacna fortuna przypłynie, cudna kordulo, nie bądź taka psotna i niechże ślub nasz odbędzie się ninie. Moja w tym głowa, nie będziesz samotna. Poczekaj jej mość, niech jeno rok minie, a potem, gdy się zjawi pierwszy prorok, będziesz z bocianem mieć konszachty co rok. Z młodym ja zawsze w konfidencji bywał, z owym niewiasty miłującym ptakiem. Tedy do posług będę go zażywał, ba, zawrę sojusz z całym ich orszakiem. Nie będzie prędzej bocian odpoczywał, nie zadowoli mnie byle czym takiem, aż nam przybędzie pociecha dwunasta, wtedy dopiero powiem, teraz basta. Widzisz więc, jej mość, że mnie byle chłystek i że poważne mam myśli przednie. Tedy dość wdzięcznie przyjmij ten mój świstek, gdy mnie pchać nie chcesz w utrapień bezednie, bowiem z afektów drżę cały jak listek i wciąż o tobie dumam w noc i we dnie. Pić nawet nie chcę dla srogiej żałoby, jeno dwa garnce wypijam w pół doby. Wiesz o tym jej mość dobrze jako wdowa, że amor cudnych udziela słodyczy. Te słowa odpisz mi jeno, te słowa. Miłuję ciebie mości mostowniczy. Beczka małmazji stoi już gotowa, jadła mam tyle, ile serce życzy. Obywateli nie chcieliś ująć światu, moja ty gładsza od wdzięcznego kwiatu. Na tym już kończę epistołę moją. Uf, jak przy młotce setnie się zmachałem, krzyneczkę krzywo te kulasy stoją, bo z pięć już roków zgoła nie pisałem. Teraz całuję białą rączkę twoją, myśląc o oczach i o liczku białem i o tych innych specjałach dumając. Pokorny sługa, Kalasanty Zając.
List pana Kalasantego Zająca, który słyszeliśmy tu, przytoczony przez Waldemara Dąbrowskiego, napisał Artur Oppmann. Po tych listach wyrażających nadzieję na odwzajemnione uczucie, jedno z opowiadań Wiktora Gomulickiego o zdarzeniu w trakcie podróży, o tym, co wydarzyło się na jednominutowym przystanku. Dwa pociągi błyskawiczne, pędzące z dwóch przeciwnych krańców Europy, skrzyżowały się ze sobą i na jedną minutę przystanęły. Zaledwie ucichł piekielny hałas kół, sapanie lokomotywy i łoskot uderzających o siebie buforów, podróżni jednego i drugiego pociągu usłyszeli śpiew mnóstwa skowronków podlatujących nad łąkami. Jednocześnie owiał ich świeży aromat skoszonej trawy i lekkim dreszczem przejęła wilgoć, właściwa wiosennym wieczorom. W jednej chwili wszystkie okna wagonów zapełniły się tłumem głów męskich, kobiecych i dziecinnych. Jedna minuta! Wrzeszczeli jako pętani konduktorzy, biegający po wąskim, wyżwirowanym pasku ziemi, przedzielającym dwa tory kolejowe. Hasło to znaglało wszystkich do jak największego pośpiechu. Do pośpiechu w czym? W przyglądaniu się zachodowi słońca, w słuchaniu ptasiego chorału, w nasycaniu nerwów powonienia zapachem miliona polnych kwiatów. O wysiadaniu nikt nawet nie myślał. Niektórzy tylko ciskali srebrną i miedzianą monetę małym, uwijającym się wśród pociągów dziewczynkom, które w zamian wrzucały przez okna torby papierowe z czereśniami i pęki bzu mokre jeszcze od rosy wieczornej. Jedna minuta. Jakże to mało i jakże to wiele. Człowiek nie zdoła przez minutę rozejrzeć się w twarzy bliźniego, a jednak w minucie zamknąć się może całe istnienie drobnej, mikroskopowej jętki. Osłabiony głodem organizm nie potrafi w ciągu minuty odżywić się i wzmocnić, a jednak minuta wystarczy piorunowi do zabicia człowieka. Myśl prześciga szybkością iskrę piorunową. Jakiś kalif z tysiąca i jednej nocy na jedną minutę zanurza głowę w miskę pełną wody, a przez tę minutę przeżywa wyobraźnią całe stulecia. Cóż dopiero mówić o uczuciu? Czyż w minucie nie streszcza się czasem rozkosz całego istnienia? Czyż nie można w minucie przecierpieć długich lat katuszy? Hasło jedna minuta przebiegło wzdłuż obu pociągów niby zygzak błyskawicy. W oknie pociągu przybywającego ze wschodu zabłysła twarz młodej blondynki. Miała ona oczy szare, o rzęsach długich, które powoli podnosiły się i opuszczały. Miała też włosy popielate, wymykające się spod kapelusza gęstymi splotami. Usta jej układały się jak u dziecka, pomimo że gorycz życia osiadła już na nich i kąciki ich ku dołowi nagięła. Zresztą była ona cała słodyczą. Z przeciwległego okna pociągu, który leciał z zachodu, wychylił się młody mężczyzna o ciemnych, prawie czarnych włosach. Twarz jego sucha, wyrazista, blada, przepaloną się zdała uczuciem strasznej, namiętnej tęsknoty, strasznego, niezaspokojonego pragnienia. W oczach tlały iskry przygasłe z pozoru, ale gotowe lada chwila buchnąć gwałtownym płomieniem. I widoczne było, że ten płomień w dwojakiej formie objawić się może. Jako ożywcze światło i ciepło dobroczynne lub też jako pożar niewstrzymany i niszczący. Oczy dwojga podróżnych zeszły się ze sobą, raczej przypadły do siebie jak magnes ze stalą. Krótki okrzyk dobył się z pierści mężczyzny i z ust kobiety. Po twarzach obojga przemknęła łuna rumieńca i zgasła natychmiast w śmiertelnej bladości. I oczy bruneta jęły mówić oczom blondynki: tyżeś to, moja wyśniona? Tak długo biegałem za tobą po wszystkich gościńcach i ścieżynach życia, krwawiąc sobie stopy i serce. Myślałem nieraz, że zabije mnie tęsknota, zanim ciebie odszukam. Ale zjawiłaś się. Koniec moim cierpieniom. Jesteś moją gwiazdą, moim zbawieniem, połową mojej połowy. Znam ciebie, odkąd serce moje własnego bicia słuchać się nauczyło. Rozpoznałbym cię wśród milionów. Bez ciebie świat cały byłby mi pustynią. Nie żyłem dotąd, bo czyż to życie łaknąć i nigdy nie czuć się nasyconym? Tłumy kobiet mijałem jak rzędy posągów. Czekałem i tęskniłem. Tęskniłem i schłem w sobie jak step słoneczną spieką spalony. Jak mi ciężko bywało. Dusze czyśćcowe z tym samym uczuciem wzdychają do niebiańskich rozkoszy, z jakim ja o tobie marzyłem. Przeznaczono nam żyć razem, świecić wspólnym blaskiem, być nierozdzielną parą, jak para gwiazd na niebie. Ale dotąd przedzielały nas chmury. Świat cały stał pomiędzy nami. Wołaliśmy się, jak wołają się dwa ptaki, przez cały obszar pustyni, ale oto przyszłaś. Bądź pozdrowiona. Ujrzałem cię i zapominam o wszystkim. Ujrzałem cię i żyć zaczynam. A oczy blondynki mówiły oczom bruneta. Byłem dotąd jak jagnię, odłączone od stada i nie wiedzące, do kogo się przytulić. Byłam jak bluszcz, wyciągający sploty swe w przestrzeń i nie znajdujący nigdzie oparcia. Odgadywałam ciebie myślą, przeczuwałam cię sercem i zmrokiem i oświtaniu miewałam znaki dziwne i ostrzeżenia. Czułam dotknięcia niewidzialnej ręki. Słyszałam głosy ust niewidzialnych, a usta te mówiły: wstań i czuwaj, miły twój nadchodzi. Drżąca od szczęścia otwierałam oczy i wyciągałam ramiona, ale nic ujrzeć i nic objąć nie mogłam. Zalewałam się wówczas łzami i w łzach topniała moja tęsknota. Ale odradzała się ona niezmiennie, z nowym zmrokiem, z nowym świtaniem. W największym rojowisku ludzkim czułam się samotna jak na puszczy. Tysiące przesuwały się przede mną, a jam w tysiącach nie rozróżniała nikogo. Świat cały wypełniony był tobą, a jam nigdzie odnaleźć cię nie mogła. Ileż łez wypłakałam, ileż westchnień gorących posłałam ku niewidzialnemu. Przychodziły na mnie chwile zwątpienia i bezsilności. Skłaniałam głowę na piersi jak kwiat, którego łodygę podcięto. Mówiłam: los ziarna zaniesionego na opokę to twój los. Biedne serce moje, ale rozprosz się, smutku. Oschnijcie łzy, zniknij, pomroko. Miły mój przyszedł. Witaj, kochanku. Błogosławiony bądź, oblubieńcze. Widzę cię i o wszystkich smutkach zapominam. Widzę cię i szczęściem nasiąkam cała jak brylant słońcem. Dusza moja odnalazła swoją połowę. Oddaję się tobie jako panu swemu. Bierz mnie i bądźmy szczęśliwi. A gdy oczy podróżnych rozmawiały ze sobą, upłynęła minuta. Świst przeraźliwy rozdarł powietrze. Oba pociągi wzdrygnęły się jednocześnie, jak dwa węże jedną strzałą ugodzone. Ze śpiewem skowronków zmieszał się suchotniczy oddech parowozu i dzwonienie łańcuchów żelaznych uderzających o siebie. Oczy szare poczęły oddalać się nieznacznie od oczu czarnych, które jednak tego z początku nie spostrzegły. Dopiero kiedy dwie długie wstęgi pociągów całkowicie się wyminęły, w oczach tych odmalowało się nagle osłupienie, bolesne. I mężczyzna, i kobieta wychylili się do połowy niemal z okien wagonów. Mężczyzna przyłożył do ust rękę i posłał kobiecie długi pocałunek. Kobieta uśmiechnęła się smutno i odwzajemniła pocałunek pocałunkiem. A po chwili dwa błyskawiczne pociągi leciały pędem szalonym na dwa przeciwne krańce Europy, zagłuszając łoskotem kół swych łkania dwojga ludzi, którzy rozstawali się na zawsze ze szczęściem i nadzieją.
Kochać ciebie nie wolno mi, przy tobie być nawet we śnie. Mówią, że masz za mało lat, żeby wiedzieć, czy to już jest prawdziwa miłość, czy nie. Niech sobie mówią, cóż obchodzi mnie cały świat. Ty wiesz dobrze, że bardziej cię kocham każdego dnia. Nie wolno mi, nie wolno mi przyjść do ciebie, więc piszę list, nie czekaj na mnie. Nie przychodź dziś, chcę jeszcze raz, tysięczny raz cię zapewnić, że kochać cię będę, choć nie wolno mi. Co mi tam ludzie, co obchodzi mnie cały świat, ty wiesz dobrze, że bardziej cię kocham każdego dnia. tam ludzie, cóż obchodzi mnie cały świat. Ty wiesz dobrze, że bardziej cię kocham każdego dnia. Nie wolno mi.
Zbliżamy się do końca kolejnego programu Twojego Radia. Usłyszą Państwo jeszcze jedną z najnowszych piosenek zespołu Lady Punk, a już teraz za uwagę dziękują pięknie i zapraszają do głośników za tydzień Jolanta Pawluk, która program przygotowała, oraz Adam i Tadeusz Żochowscy, którzy go zrealizowali.